Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu Rzeszów Znany, Nieznany dzisiaj zwracamy uwagę na zamek. Zamek w Rzeszowie, zamek rzeszowski, zamek lubomirskich, zamek Mikołaja Spytka-Ligenzy. Właściwie ta nomenklatura już jest problemem, gdy rozmawiamy o tym obiekcie.
Ale ostatecznie, formalnie nomenklatura to zamek rzeszowski, choć w świadomości wielu mieszkańców ten obiekt po prostu jest sądem, bo tutaj znajduje się aktualnie siedziba Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Andrzej Wesół, Jakub Pawłowski, historycy, przewodnicy są dzisiaj z nami. Opowiedzieliśmy o tym okresie świetności zamku, który wiąże się z lubomirskimi. To rzeczywiście była rezydencja elegancka, magnacka, wyrafinowana. No i co takiego się stało, że w pewnym momencie ten zamek stał się właściwie ruiną? Popadł właściciel w długi, no i kończy się historia tego zamku jako rezydencji rodzinnej.
Oficjalnie w latach 30., latach 40. XIX stulecia, kiedy Jerzy Roman Lubomirski odsprzedaje Austriakom w całości zamek. Niestety rzeczywiście pod względem technicznym on naprawdę popada w ruinę. I właściwie sami Austriacy mieli problem z tym obiektem, tym bardziej, że już wówczas aranżowali po stronie wschodniej pawilon więzienny. Oni już mieli od razu plany co do tego obiektu, że mieli go właśnie zmienić na sąd.
Oczywiście od razu zaznaczmy, mówimy o czasach pierwszego rozbioru Polski.
Tak, oczywiście rok 1772. Przy czym Jerzy Roman Lubomirski to są jeszcze... To jest już XIX wiek, no bo oficjalnie kończy się rzeczywiście taki okres, to jest bardzo symboliczne, dlatego że kończy się wtedy okres Rzeszowa prywatnego, tak de facto. No bo wyjeżdża stąd Jerzy Roman Lubomirski, nie ma go. Natomiast ja tutaj jeszcze mimo wszystko zagadnąłbym jeszcze do XVIII wieku, tuż przed rozbiorem pierwszym, dlatego że tutaj panią na Rzeszowie oficjalnie była Drezdenka Joanna von Stein-Zujetting Primowoto Lubomirska. To była osoba, która została poślubiona przez jednego z lubomirskich w wieku 14 lat, który oszalał na jej punkcie, a dowodem na to były ogrody francuskie, ale jednocześnie ta oranżeria. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że ta oranżeria miała być prezentem ślubnym dla niej specjalnie. Osoba Joanny von Stein jest o tyle jeszcze interesująca, że ona z zamku lubomirskich stworzyła taką enklawę kulturalną. Odbywały się tutaj bale, odbywały się tutaj spotkania natury również naukowej. To była osoba, która zadbała też w jakimś sensie o, przepraszam, że to powiem, kondycję religijną rzeszowian, dlatego że zorganizowała obchody koronacji Matki Boskiej rzeszowskiej, prawda? Tam stulecie tej koronacji, to była duża, duża feta. Ona właściwie przyjmowała Austriaków tutaj na zamku, a sami Austriacy, i to jest bardzo interesująca kwestia, proszę sobie wyobrazić, że zamek rzeszowski w roku 1772 był miejscem, jednym z trzech w nowo powstałej prowincji Galicja i Lodomeria, gdzie niejaki Józef Xawier Lisganich podjął próby badań kartograficznych tutaj na wieży, ponieważ ona była wysoka, potężna. Niestety jego próby nie udały się właściwie. Nie powstała mapa Galicji, dopiero MIG spowodował, że ta mapa powstała. My zresztą jako historycy bardzo często nawiązujemy do mapy MIG-a, ale rzeczywiście, że takie ostatki o takiej wielkości zamku rozgrywały się pod koniec wieku XVIII.
No to powiedzmy o tym momencie, kiedy Austriacy przejmują ten obiekt i właściwie go burzą, budując na nowo. Andrzeju.
To jest kilka momentów, bo teraz mamy mówić wersje oficjalne czy nieoficjalne.
Zacznijmy od tej oficjalnej.
Nie, to może nieoficjalnie, to znaczy Joanna tu wspomniana przez Kubę, była bardzo kobietą taką otwartą. Otwarła wszystkie drzwi generałowi Hadlikowi, który tutaj wraz z wojskiem austriackim już pełnił funkcje zaborcze, okupacyjne, można by tak powiedzieć. Jako ciekawostkę też jest taka opowieść, jakoby generał Gatlik, bo edyktem cesarskim zostały te tereny podzielone na tak zwane cyrkuły, takie jednostki administracyjne, i Rzeszów był w ramach cyrkułu pilznejskiego. No ale tam generał, co tam, chłop w koszarach, jakimś namiocie mieszkał, nie miał się z kim pogadać po niemiecku, a usłyszał, że tu na zamku w Rzeszowie jest właśnie Drezdanka Joanna. Przyjechał, zachwycił się i został zachwycony i został. No początkowo w relacjach takich pozaprotokolarnych, prawda? Natomiast niektórzy mówią, że próbował zmienić edykt cesarski z cyrkułu pilzneńskiego na rzeszowski, nie udało mu się to, więc jedyne, co mu się udało, że cyrkuł pilzneński nazywał się cyrkuł pilzneński z siedzibą w Rzeszowie. Także.
I taką ciekawostkę dodam, że Joanna von Stein, Sujetik Lubomirska, była metresą Henryka Brühla, ministra.
Także miała doświadczenie. No ale generalnie...
plotkarze, mężczyźni plotkarze po prostu.
Źródła. Źródła. Historycy,
ale przejdźmy
źródło.
Do konkretów w końcu.
Źródła pisane.
Jak to się stało to tak. Ostatecznie, formalnie, że zamek został przejęty, no i Austriacy właśnie postanowili po prostu tak, coś z nim zrobić.
Oni funkcjonowali prawie przez cały wiek, czyli jak przyjęli go ostatecznie tam w 820 czy 840 już ostatecznie, gdzie już Lubomirscy stąd wyjechali, no to on funkcjonował jako instytucja sądowa, więziennicza, urzędnicza i końcem XIX wieku no stwierdzili, że kurczę, tak ludzi coraz więcej, przestępstw coraz więcej, to trzeba to już rozbudować, no bo trochę za mało jest, więzienie za małe i miejsca dla urzędników nie ma. Stwierdzili, że to w jakiś sposób zrekonstruują czy wybudują, ale zrobili coś, co jest niesamowite, że podczas badań przygotowujących do nadbudowy jednej kondygnacji, tak zwanej lustracji Hendla, stwierdzono, że to wszystko się praktycznie do niczego nie nadaje. I zrobili rzecz niespotykaną, wyburzyli pierwotny zamek do fundamentów i w to miejsce wybudowali nowy obiekt. Tutaj rozmawialiśmy, mamy stare zdjęcia, że
to jest ta taki... architektura, którą obserwujemy
tak, w tej chwili. I to, co teraz, bo czasami jak się pytamy rzeszowiaków i nie tylko, jak sądzisz, ile to ma lat, prawda? No to ludzie tam mówią 300, 400 i mury pewnie tyle mają. Natomiast sam budynek, który jesteśmy, no oprócz kondygnacji tam wieżowych, które pamiętają lubomirskich, no to ma tych lat ledwie 120. To był budynek budowany 1902-1905. I to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, że Austriacy przejmując zamek mieszkalny, przejmując go na instytucje sądowe, musieli zrobić generalkę, prawda? Musieli wszystko przebudować. Natomiast ten nowy obiekt już był projektowany jako instytucja użyteczności publicznej, która ma te funkcje więziennicze, sądownicze. I jak tu wspomnieliśmy, w połowie XVIII wieku na zamku pomieszczeń było tam około 20 kilku, 3 czy 5. To proszę sobie wyobrazić, obecnie na tych 3-4 kondygnacjach jest ponad 220 pomieszczeń. To jest wybudowany obiekt, gdzie jak się wchodzi korytarzami, jest fajne, są drzwi za drzwiami i to są małe pokoje. Znaczy no, niekoniecznie małe, ale generalnie pokoje urzędnicze. To jest, jak patrzymy z zewnątrz na każde okno, no to generalnie jest każde okno, to jest każde pomieszczenie.
No na pewno nie jest to rezydencja magnacka, może tak. Rezydencja, ale raczej sądownicza.
Tak. I tak dotarliśmy do momentu, kiedy zamek stał się sądem. Także więzieniem z czasem. I o tych wątkach teraz będziemy Państwu opowiadać w Radiu Biwak.